A gościem pan prawniczy Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pan redaktor. W taką kadencję rapera wszedł przedstawiając.
Trochę. Trzeba. Tyle ma pan minister funkcji, że ciężko inaczej to wypowiedzieć, żeby się zmieścić w czasie. Ale zacznijmy od rządu. Widziałem zdjęcie z wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Nie dojrzałem pana ministra, był pana ministra przełożony, ale ciekawe było ułożenie wicepremiera i premiera, którzy siedzieli ręka w rękę na szczycie stołu. Co to oznacza?
Nie wiem, że tak ustawiono krzesła. To, przepraszam, ale to nic nie oznacza.
Od czasów Leszka Millera premier zawsze siedział sam na szczycie stołu jako kanclerz rządu, no, niepodzielny premier. A teraz dostawiono premierowi Morawieckiemu drugie krzesełko, nad nim siedział wicepremier. Albo nadpremier.
Mój przyjaciel Łukasz Schreiber wrzucił zdjęcie premiera Sunaka w Wielkiej Brytanii, który siedzi z 10 osobami obok siebie, bo w ogóle po tej dłuższej, a nie krótszym końcu stołu. No naprawdę nie doszukiwałbym się tu jakiś. Tu niektórzy popadają w taką sowietologię, gdzie tam kto na trybunie stał, to z tego budowano liczne tam analizy polityczne, a tymczasem żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, gdzie tego rodzaju narzędzia, metodologia zawodzi.
No dobrze, skoro zdjęcie nic nie znaczy, to co znaczy wejście dla prac Rady Ministrów, zmniejszenie prezydium rządu i wejście Jarosława Kaczyńskiego jako jedynego wicepremiera?
No to oznacza przeorganizowanie pracy rządu i zapewnienie takiej pełnej spójności przede wszystkim rządu i struktury politycznej, która go kreuje. W systemie parlamentarno-gabinetowym niezwykle ważną rolę odgrywa lider formacji politycznej, która kreuje rząd. I tutaj mamy oczywistą unię personalną, która spowoduje, że w tych ostatnich miesiącach, bo to ostatnie miesiące kadencji, to nie jest tajemnica, to już nie jest czas taki, powiedzmy, deliberatywny, konceptualny i tak dalej, tylko bardzo sprawnej realizacji tego, co jeszcze da się w tej kadencji
zrealizować. No dobrze, a co się da przez te 3 miesiące? Co zrobić?
No bardzo wiele rzeczy, no chociażby bezpłatne autostrady, to już nawet od 1 lipca wchodzą w życie.
Ale to teraz rząd został podjęty bez udziału Jarosława Kaczyńskiego w rządzie.
Rząd przyjął ustawę 800+, no a jeszcze kilka tego rodzaju spraw trzeba będzie zakończyć. Plus jest całe mnóstwo, to nawet tak nie widać na zewnątrz. Dla osób, które jakoś tam nie są fanami strony Rządowego Centrum Legislacji, a jeszcze takiego fana nie spotkałem. No jest całe mnóstwo, dziesiątki, jeżeli nie setki różnego rodzaju ustaw, uchwał rządu na różnych etapach zaawansowania procesu legislacyjnego. Teraz też potrzebne są takie niezwykle sprawne decyzje polityczne.
I będzie sprawniej, będzie szybciej.
Bo tego wszystkiego nie da się już zrobić. Już nie ma czasu, już nie ma posiedzeń Sejmu. I trzeba, a wszystko jest ważne, potrzebne, cenne i teraz musi być bardzo szybko podejmowana ta polityczna w istocie decyzja. Te 10 spraw skądinąd ważnych, ale już niestety nie da rady, a to jest ta jedna najważniejsza i ją jeszcze musimy zdążyć.
Jaka to będzie sprawa?
A to mówię przykładowo zupełnie.
No to dajmy jakiś przykład takiej sprawy, którą trzeba by jeszcze załatwić w tej kadencji.
No to mogę podać przykład chociażby 800+, które to projekt ustawy został przez rząd niedawno zaakceptowany właśnie.
I gdyby nie było Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, to rząd by nie podjął tej decyzji, nie poradziłby sobie z nią, tak?
No, panie redaktorze, oczywiście mówimy tu o pewnych sytuacjach względnych, nie zero-jedynkowych, natomiast pewnie 800+ akurat pewnie i tak by przeszło, ale być może jest tam, a nawet na pewno jest tam cały szereg ustaw, które może by nie przeszły, a tak to przejdą, albo też, które trzeba po prostu, musi być osoba, która w tym miejscu będzie dokonywać tego wyboru i po dyskusji, nawet po różnicy zdań, jednak ktoś musi podjąć decyzję.
Pan minister trochę mówi, wydaje mi się, naokoło, a jak naprawdę chcę zrozumieć, po co była ta zmiana?
Tak,
bo
jak
nie
mówię,
rozumiem.
Usprawnienie pracy rządu na ostatniej prostej. Jest ten etap, kiedy trzeba wypracowywać stanowiska, ucierać, dyskutować, deliberować, przygotowywać. To jest cenne, bo pozwala na różne punkty
widzenia. A kto ją usprawniał? Kto sprawiał, że ta praca rządu była nie tak sprawna jak teraz?
No ale jeszcze raz powtórzę. Te rozwiązania są pewną funkcją czasu, miejsca i sytuacji. Są rozwiązania dobre w określonym czasie, ale czas i sytuacja jest inna. I potrzebne jest inne rozwiązanie i właściwie i tyle, tak? No, rzecz bardzo, mówię, konkrety, które już dałem, jest 100 ustaw. Każdą, jakiś minister mówi ważne, pilne, potrzebne, a z drugiej strony, tyle jest czasu, a jest zasada dyskontynuacji prac Sejmu, że 100 nie przejdzie, tylko 10. I trzeba szybko wybrać te 10 z tych 100.
Jak rozumiem, kiedy siedzi Jarosław Kaczyński, to każdy się mityguje.
To też, ale też chodzi o to, że
i mniej gada.
Tak jak mówię,
na Radzie Ministrów.
No na pewno mniej niż ja w tym studiu. Natomiast w systemie parlamentarno-gabinetowym tym ważnym politycznym ośrodkiem decyzyjnym jest również kierownictwo koalicji rządzącej, która kreuje rząd. No i teraz połączenie Unia Personalna powoduje, że będzie dyskusja w jednym miejscu, a nie w dwóch miejscach, co w naturalny sposób przyspiesza.
A czy to było tak, że coś zapadało na Radzie Ministrów, a potem ktoś, kto się nie zgadzał z tą decyzją, biegł do Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzką i starał się tą decyzję wysadzić?
Może nie aż tak, ale niewątpliwie no, w tych pewnych sprawach trzeba było i w sferze rządowej rzecz przedyskutować i wypracować decyzję, i w sferze koalicji, formacji politycznej również, a potem jeszcze, gdyby się zdarzyło, że te decyzje są różne, to je jakoś uwspólnić, ujednolicić, pójść na jakiś kompromis, konsensus. Tak jak mówię, teraz ta decyzja będzie w jednym miejscu, będzie to znacznie szybciej, sprawniej, bo już tylko 3 miesiące, już tylko kilka posiedzeń
Sejmu. I to widać po tym wczorajszym posiedzeniu, bo od tego zaczęliśmy.
A nie wiem, bo nie byłem, ale jestem przekonany, że tak. Ale jestem przekonany, że tak właśnie było. No tak się składa, że członkami Rady Ministrów są ministrowie konstytucyjni, a nie wiceministrowie.
Czasami wiceministrowie zastępują swoich szefów.
Jeżeli tam obowiązki inne lub choroba lub cokolwiek innego nie pozwala. Zdarzyło mi się zastępować, ale wczoraj akurat nie zastępowałem.
A zapytał pan się, jak tam była ta Rada Ministrów, w której uczestniczył wicepremier Jarosław Kaczyński?
Nie. Nie pytałem.
Nie był pan ciekawy, co się zmieniło?
Ciekawy to może i bym był, ale nie miałem okazji. Miałem kalendarz wypełniony wczoraj od rana do nocy innymi po prostu sprawami i nie było okazji jeszcze porozmawiać na ten skądinąd intrygujący, ciekawy na czasie temat.
Jarosław Kaczyński jest wicepremierem czy nadpremierem?
Nie no, jest w oczywisty sposób wicepremierem, choć również jest liderem formacji rządzącej, która kreuje rząd. Więc
co
jest,
czyni go?
Co czyni go liderem obozu koalicji, bo też jest to rząd koalicyjny, ale i formacji tej najważniejszej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast premierem jest pan Mateusz Morawiecki. No to rzecz powszechnie chyba znana, nawet niezbyt pilnie uczniom uważającym na lekcjach wiedzy społeczeństwa.
No, można być takim premierem, jak na początku był Leszek Miller, żelaznym kanclerzem. Można być takim premierem, jak Jerzy Buzek, który jak dzwonił do swoich ministrów, to oni mówili, nie mam czasu w tej chwili, bo mam spotkanie z kimś. Odzwonię do pana premiera później.
Pan premier Mateusz Morawiecki nie jest żadnym z tych. Natomiast jeżeli już do kogoś bliżej, to oczywiście do Leszka Millera, w tym sensie, że jest premierem niezwykle sprawnym, skutecznym, który zarządza rządem i ministrowie jak najbardziej odbierają, nie tylko odbierają telefon, ale też realizują decyzje i to jest ta praca bieżąca, no, a kierunki główne działań politycznych wyznacza lider obozu. To tak jak mówię, w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym akurat lider obozu politycznego nie jest premierem, a to też tak się zdarza, to jest taki dosyć naturalny podział.
Panie ministrze, panie pośle, to skoro przy rządzie jesteśmy, wczoraj decyzja o 800+, to będzie istotny element wyborczy, to jeszcze jest istotny element, który daje Polakom szczęście, a wam poparcie polityczne?
No to już jest pytanie oczywiście bardziej do Polaków, do ogółu Polaków niż do mnie. Jestem przekonany, że tak, że
to opinię.
Jest... Moja opinia jest taka, że jest to istotna decyzja. Faktycznie już nie chcę wchodzić w powody, choć one są dosyć powszechnie znane, ale w ostatnim czasie mieliśmy całkiem wysoką inflację, jak na ostatnie lata, bo oczywiście jest to taką naprawdę wysoką inflacją, która ja pamiętam jako dziecko, to nie miało to nic wspólnego. Ale niemniej, no te 500 zł na dziecko teraz jest w sensie siły nabywczej nieco mniej warte, ale w sposób nieco, ale w sposób zauważalny mniej niż było w chwili, kiedy było wprowadzane. Stąd decyzja o waloryzacji, o podniesieniu ponad inflację, więc tak naprawdę w sile nabywczej zwiększenie. No myślę, że to jest istotny element, który każdy Polak w kieszeni swoje, no nie każdy, ten co posiada dzieci w swojej kieszeni, ale to są miliony Polaków, odczuje, więc jakiś tam czynnik decyzji wyborczej również pewnie to będzie.
Będzie więcej? To jest droga polityczna i gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości? No, 800+, a może jeszcze jakieś kolejne 400+, jest 300+,
to przyszłość pokaże. Ja myślę, że to trzeba równoważyć. To znaczy z jednej strony oczywiście są ważne programy społeczne i Prawo i Sprawiedliwość pokazało tą wrażliwość społeczną, to, że dostrzega te potrzeby. I nawiasem mówiąc, okazało się to też niezwykle korzystne dla gospodarki, chciałem zauważyć. Znaczy tutaj wszyscy ideolodzy neoliberalni w sposób ewidentny się pomylili. I to, że miliony Polaków, które praktycznie nie były konsumentami, które tylko jakby od pierwszego do pierwszego opłaty, leki, najtańsze jedzenie, najtańsze ubranie i nic poza tym. mając trochę więcej tych pieniędzy w kieszeni, stali się na rynku konsumentami, wyszli sobie czasem do restauracji, kupili sobie coś lepszego, to też gospodarkę napędziło.
No to może dać nie 800, tylko 1200 plus, no ale będzie jeszcze lepiej.
No ale jest, więc ten próg, ten efekt jakby został osiągnięty i cały czas będziemy o nim pamiętać. Natomiast no jest też coś takiego jak prawo malejącej krańcowej korzyści i oczywiście to nie jest tak, że jak damy 2000, to będzie jeszcze lepiej, więc w ogóle dajmy wszystkim po 10 tysięcy i wtedy nikt nie będzie musiał pracować i w ogóle będzie kraj mlekiem miodem płynący. To nie, więc to Prawo i Sprawiedliwość równoważy. I chciałem zauważyć, że też wydajemy bardzo duże środki na inwestycje.
Ale to jesteśmy
obniżamy podatki.
Zdaniem pana posła, pana ministra, także jako no, osoby, które pracowała na rynku prywatnym w sektorze no, logistycznym, transportowym, ale szeroko pojętej gospodarki, jesteśmy przy tej granicy. Już danie więcej niż 800 plus to już będzie nieefektywne działanie.
Czy ja uważam, że obecnie w perspektywie roku, dwóch, trzech, akurat ten 500 plus, a teraz 800 plus, to faktycznie już więcej nie byłoby celowym i gdyby takie możliwości finansowe się pojawiły, to należałoby te środki w inny sposób wykorzystać. I tak też czynimy. No, tak jak mówię, to nie jest jedyne działanie rządu. Jeżeli spojrzymy chociażby na program budowy dróg i autostrad, czyli na inwestycje, to on obecnie jest 3 razy większy niż w chwili, kiedy obejmowaliśmy rząd. Potroiliśmy inwestycje w drogi w Polsce. To jest również kwestia znaczącej obniżki podatków, no do 12%.
Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że nie tylko samochodami się będzie można po Polsce przemieszczać, że wróci także czas na kolej.
No i jak spojrzymy na program inwestycji w kolei, to też on no, wprawdzie nie 3-krotnie większy, ale też jest bardzo, bardzo znaczący, a lada moment rozpocznie już tą fazę realizacyjną Centralny Port Komunikacyjny i tak chyba w intencji pana redaktora zmierzamy do tego tematu.
To prawda, ale jeszcze zanim CPK, to trochę jeszcze polityki. Konfederacja patrzy dzisiaj nowy sondaż się pokazał, a jakżeby inaczej, spada trochę PiS-owi, trochę również spada Platformie, no ale jest partia, której rośnie i to wyraźnie to jest Konfederacja, która plasuje się w dzisiejszym sondażu na poziomie poparcia 14% dla Wirtualnej Polski.
To jest dla mnie również intelektualnie, jako politologa, niezwykle ciekawe zagadnienie, ponieważ jestem przekonany, że gdyby te osoby 14%, a skoro 14% deklaruje, że chce zagłosować, to pewnie jeszcze kilka procent przynajmniej się zastanawia.
Wy macie 32, trochę mniej, Platforma ma mniej niż 30, oni mają 14.
Jestem przekonany, że jakby te osoby tak przetestować z tych poglądów, czy tego, co proponuje Konfederacja, to by się z tym nie zgodzili, więc raczej wydaje mi się, że jest to jakiś taki głos sprzeciwu, taki przeciw wszystkim, przeciw klasie politycznej. Chyba tak.
Ale to no, było zawsze, wiem, no, ale ruch Palikota miał 8%.
No ponad 10%. W sondażach zdarzało się, że więcej.
To... Tak, Paweł Kukiz też był, ruch Kukiza też był takim ruchem antysystemowym.
Paweł Kukiz miał 20% w wyborach prezydenckich.
To prawda, ale w parlamentarnych miał mniej niż 10%. No chyba w tych antysystemowych najwięcej zbierał Andrzej Leper, ale wtedy sytuacja gospodarcza była zgoła inna niż jest obecnie.
Czy to jest też chyba efekt no, zerowania przez Donalda Tuska tych innych opozycyjnych przystawek? No jeżeli spojrzymy na trzecią drogę, której z nawiasem z tym sondażu akurat trochę notowania wzrosły, ale jeżeli spojrzymy, jaka była suma poparcia Szymona Hołowni i PSL-u tam powiedzmy jeszcze rok temu, no to z 1/3, jak nie połowę z tego wspólnego poparcia w międzyczasie stracili. Donald Tusk tym manewrem z marszem pokazał, że nie ma żadnej trzeciej drogi, nie ma lewicy, że to wszystko jest ekipa Tuska, a w związku z tym, a jednak no, w tym elektoracie na przykład PSL-u, na przykład Hołowni, na przykład lewicy, byli tacy ludzie, którzy nieprzypadkowo popierali te formacje, a nie Platformę Obywatelską. Więc teraz, kiedy zobaczyli, że właściwie głos na te formacje to jest głos na Tuska, no to szukają, gdzie tu inaczej ten swój głos lokować.
A sukces Konfederacji to jest dla was. No przecież mamy, a proszę na Hołowni jego decyzję, że będą przeciwko ustawie o 800+. Mamy wzrost tej Konfederacji, to jest sygnał, że jest jakaś taka potrzeba większej liberalizacji, żeście przeciągnęli z tą wajchą socjalną w naszej gospodarce i teraz trzeba pewnej repulsji, trzeba powrotu do bardziej rynkowych, bardziej liberalnych zasad.
Wydaje mi się, że to jest trochę na innej zasadzie. To znaczy, to jest na zasadzie pewnej emocji antypisowskiej, którą no, część mediów bardzo mocno nakręca. Więc jakby poziom analizy jest inny. Znaczy, kolejność nie jest taka, że ja jestem przeciwny polityce socjalnej, więc szukam partii, która jest polityce socjalnej przeciwna, tylko ja jestem przeciwny PiS-owi, więc szukam partii, która tutaj obsłuży tą antypisowską emocję, którą no, jednak bardzo zręcznie część mediów nakręca. A jak akurat ta partia jest powiedzmy liberalna, to ja będę liberałem. Jakby była socjalistyczna, to będę socjalistą. Tak przynajmniej proszę zwrócić uwagę, to doświadczony polityk, co by nie mówić, gra Donald Tusk, który w poniedziałek mówi, że ci, co dostają 500+, to królowie życia, co nie pracują, tam biją żony i tak dalej, a za dwa dni później, prawda, im na to picie i bicie jeszcze te 800+ chce natychmiast dać, a za dwa dni mówi, że jednak, no i tak dalej, i tak dalej. Więc być może tak, nie wiem, to tak jak mówię, już bardziej tu wchodzę w rolę jakiegoś analityka, która to skoro mamy... ciężko połączyć z rolą praktyka polityki.
Skoro mamy praktykę i analityka w jednym, Marcin Choraba naszym gościem, Adam Bielan powiedział wczoraj w Poranku Wnet, że program jest już gotowy. Pan oczekuje, że ten program będzie właśnie bardziej prorynkowy, że trzeba trochę tam, o tym też mówił Łukasz Schreiber, chociażby na naszej antenie jakiś czas temu, że jednak jest taka może potrzeba wyjścia do tych bardziej zamożniejszych, którzy chcą mieć możliwości tworzenia gospodarki.
Znaczy ja myślę, że program powinien być, i to zawsze było siłą Prawa i Sprawiedliwości, że było partią pragmatyczną, nie zideologizowaną, więc powinien uwzględniać skuteczne rozwiązania bez względu na to, z jakiej ideologii pochodzą. Co może to nie najlepszy skuteczne? Wzorzec, ale pewien znany polityk powiedział, nieważne jakiego koloru jest kot, ważne, żeby dobrze łapał myszy. I teraz niewątpliwie potrzebujemy też pewnej oferty programu dla ludzi, którzy mają pewne aspiracje, dla takiego elektoratu, który między innymi, a nawet głównie dzięki polityce rządów Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat już przestał być takim elektoratem czysto socjalnym, który no bo jak ludziom brakuje do pierwszego, jak nie mają za co dać jeść dzieciom, wysłać je na kolonie i tak dalej, to też trochę nic ich nie obchodzi, poza tym, że móc tą potrzebę podstawową zaspokoić. Jak ona w miarę jest zaspokojona, no to wtedy zaczynamy myśleć również...
Jakie propozycje programowe obsługują tą aspirację?
Ja uważam, że powinniśmy Polakom przedstawić no coś, co bym hasłowo nazwał propozycją budowania Wielkiej Polski. Tego, że mamy już 80% średniej unijnej, chcemy aspirować do 100% i więcej, czyli odwrócić coś, co było naszym przekleństwem już nawet nie od komuny, ale można powiedzieć od kilku wieków, że gdzieś tam na Odrze, na Łabie zaczynała się Europa zapóźniona technologicznie, gorzej rozwinięta, biedniejsza, że te ośrodki decyzyjne, centra, centrale i tak dalej były w Europie Zachodniej. Stoimy naprawdę przed szansą, żeby one za jakiś czas były w Polsce, żeby to u nas była ta bogatsza, lepiej rozwinięta, bardziej zaawansowana część Europy i myślę, że powinniśmy to również elektoratowi pokazać.
W jakich propozycjach konkretnie? No bo to musi być konkret, to musi być piątka, szóstka albo czwórka. No, to da się przekuć na konkretną propozycję programową.
Ja oczywiście nie jestem w stanie się oderwać od tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w wymiarze transportu, logistyki jest właśnie taką propozycją. Jestem takim krokiem do roli państwa naprawdę wysoce rozwiniętego, ale to również trzeba pisać na cały szereg innych działań.
W kampanii słucham różnych polityków, także różnych frakcji w ramach obozu rządzącego. Poza panem ministrem mało kto mówi o CPK. Dlaczego?
To już pytanie do tych, co nie mówią, ale tak jak mówię z kolei, jest to jeden z elementów takiej oferty właśnie aspiracyjnej dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy już niekoniecznie ich codzienną troską są podstawowe.
A może to jest gorący kartofel, dopiero co bytowe. Prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że oni zatrzymają ten projekt, tylko się do władzy dorwą.
To pięknie ustawia nam oś sporu. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości przyszłość, rozwój, wspomniana Wielka Polska, to, żeby nasze dzieci żyły w kraju, który jest znacznie bogatszy i bezpieczniejszy niż ten, w którym my teraz żyjemy, a już teraz jest bogatszy i bezpieczniejszy niż...
Kraju bez megalotniska, tylko z wieloma małymi lotniskami.
Oczywiście, że nie będzie. Dość spojrzeć na te kraje, które właśnie taką cechę spełniają. Znaczy wszędzie tam jest duże międzykontynentalne lotnisko. Między innymi to oczywiście nie jest jakiś jedyny warunek, ale to niezwykle istotny element systemu logistycznego, bo to oznacza, że w tym systemie transportowym my jesteśmy samodzielnym, podmiotowym graczem, bezpośrednio wpiętym do światowej sieci handlu. A jak się wpinamy za pośrednictwem czyimś, no to ów ktoś nam kontroluje przepływy, narzuca marże
i tak
dalej.
A pan z tym PSL-em, który tak nie lubi CPK, chce w koalicję wchodzić, jak się dowiedziałem 5 dni temu z wywiadu w Radiu Plus.
5 dni temu?
Tak.
O ile mnie pamięć albo nie myli, wywiad był w poniedziałek, dobrze, więc to nie było 5 dni temu.
Dobrze. To było nieistotne.
Nie chcę. Znaczy to w ogóle to przyczynek bardziej dla medioznawców. Ja przede wszystkim powiedziałem, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszelkie do tego dane i możliwości i o to walczymy, żeby zdobyć samodzielnie większość.
Ja myślę, że można by sobie wyobrazić koalicję z PSL-em, również koalicję z pewnymi częściami posłów z innych formacji.
Tak. A jak już mam co... A pytanie było, czy jestem sobie w stanie wyobrazić koalicję w ogóle z Konfederacją. Konfederacją, to powiedziałem, że da i z Konfederacją, i z PSL-em, i z innymi.
Dzisiaj o tym pisze Super Express.
I z grupami posłów, tak. Ja, pan redaktor wie, się denerwowałem na ten temat, bo z przekazu walczymy o samodzielną większość, naszym celem jest samodzielną większość. Mogę sobie wyobrazić koalicję z różnymi podmiotami. Zrobiono hard newsa, że będzie koalicja PiSu z Konfederacją. No cóż, to już tylko mogę ubolewać nad kondycją.
A propos, będzie czy nie będzie? Konfederacja wczoraj zrobiła karierę, wypowiedział jednego z swoich posłów, pana Berkowicza, że będzie bon zdrowotny w wysokości, tam wyliczono chyba 4000 złotych.
No i to właśnie pokazuje, jak niezwykle trudne były tego rozmowy i że do wyborów to trzeba się koncentrować na tym, żeby zdobyć samodzielną większość, no bo to jest tak naprawdę propozycja, żeby był cały szereg chorób i schorzeń w Polsce, które spowodują, że jak człowiek na nie zapadnie, to albo umrze, albo zbankrutuje, albo wyda cały swój majątek na leczenie.
Z Konfederacją macie takie kłopoty, a z PSL-em, jak w CPK, też rozdzielne wizje. Bo wy może nie macie w ogóle możliwości koalicyjnej, może jesteście po prostu wyjątkowi.
Niewątpliwie, panie redaktorze, no niewątpliwie, gdyby się partie ze sobą zgadzały, to by nie były we wszystkim, to by nie były koalicjami, tylko by były jedną formacją, by były jedną partią. Koalicje zawsze są trudne, nawet obecna koalicja też nie zawsze ma drogę usłaną różami, ale umiemy te różnice w sposób twórczy przezwyciężać i wtedy, kiedy właśnie jest ostatnia prosta, zjednoczona prawica jest naprawdę zjednoczona i to było widać nawet symbolicznie, że koalicjanci są szanowani. I proszę bardzo, więc PiS jest partią o szerokich zdolnościach koalicyjnych, ale naszym celem są rządy samodzielne, żebyśmy mogli nasz program realizować w 100%, a nie na przykład w 90%.
Do studia nie weszła, ale wbiegła Magdalena Uchaniuk. Musimy już kończyć, ale pytanie tylko zadam o CPK. Ile gruntu już macie w portfelu?
750 hektarów ponad w podpisanych umowach i mniej więcej drugie tyle w procedowaniu.
Ile na tym się da postawić lotnisko?
No w 100% oczywiście nie, bo wystarczy jeden właściciel jednej działki mającej pół hektara w środku, no żeby tak się nie dało, ale da się rozpocząć proces inwestycyjny bez wywłaszczeń, co jest osiągnięciem, powiedziałbym, historycznym. Jeszcze żadna inwestycja celu publicznego nie zaczynała na gruntach wyłącznie dobrowolnie
to
nabytych.
Kiedy pan minister założy kalosze i wkopie tą pierwszą łopatę?
No, to jest
w październiku?
To jest pytanie bardziej komunikacyjne. W sensie realnych prac budowlanych pewne ich kategorie już teraz się toczą, więc jeżeli za początek prac budowlanych uznać, za wbicie łopaty uznać początek prac budowlanych, to miało to miejsce parę miesięcy temu i one się już toczą.
A uroczyste wbicie będzie czy nie będzie przed wyborami?
A to jeszcze zobaczymy. To już jest bardziej, mówię, zagadnienie komunikacyjne, więc potrzeby komunikacji o tym przesądzą.
Marcin Horała, wiceminister funduszy regionalnych, czy funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
No ja myślę, że na pewno przed wyborami będzie wbicie takiej łopaty w tym miejscu i CPK będzie wtedy bardzo ważnym elementem, prawda, panie ministrze?
Przyjmuję koncepcję pani redaktor, jako niewątpliwie osoby wybitnie znającej się na komunikacji, ale to tak jak mówię, zobaczymy. Prace budowlane, rozbiórki, odwierty już się toczą, niedługo prace ziemne, zbiórka materiałów, tworzenie bazy materiałowo-sprzętowej i tak dalej, i tak dalej. I to jest najważniejsze, żeby prace szły, a jak to
redaktor,
komunikacja, to już...
Podchwytliwe pytanie.
Bardzo podchwytliwe, prawda, pytanie. A na nas już czeka, na rozmowę czeka pan minister, drugi minister, ale minister prezydencki, pan Paweł Sałek. I to będzie chyba takie bardzo szybkie przejście z jednej rozmowy do drugiej. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to krótka reklama.
Reklama.